Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje audycję i naszych gości. Są z nami małżonkowie Marta i Daniel Chmielewscy, rodzice trójki dzieci. Prowadzą na Facebooku, Instagramie, YouTubie blog i kanał o nazwie Dziecięca Wiara. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Witamy.
Pozdrawiacie kogoś?
Nasze dzieci, rodziców, znajomych i przyjaciół.
I jest z nami ksiądz Piotr Pączkowski, salezjanin, dyrektor wspólnoty zakonnej, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marka w Bydgoszczy, moderator generalny Ruchu Wojowników Maryi. Witam księdza.
Szczęść Boże.
I ksiądz pozdrawia.
Oczywiście chciałbym pozdrowić, tak jak pan wymieniał, wspólnotę zakonną, moją, również całą parafię pod wezwaniem świętego Marka w Bydgoszczy i wszystkie rodziny bliskie mojemu sercu.
Dziękuję. Kochani radiosłuchacze, dzisiaj bardzo, bardzo ważny temat dotyczący wychowania, ale wychowania w wierze. Stawiamy sobie pytanie, jak w codzienności prowadzić dzieci w wierze? No, jeżeli rodzice kochają swoje dzieci, a na ogół tak jest, że kochają, to życzą swoim dzieciom jak najlepiej i wychowując je, przygotowując do życia, starają się, by umiały mówić, chodzić, śpiewać, malować, żeby poznawały coraz więcej różnych przedmiotów w szkole, żeby poznawały języki, a może jeszcze umiały tańczyć, a może jeszcze na koniu jeździć. I tyle, tyle różnych jest możliwości, żeby dziecko było zadowolone w swoim życiu, żeby osiągnęło jakiś sukces, znalazło dobrą pracę. I te wszystkie starania, wtedy, kiedy dzieci są pod naszą opieką, do okresu tam właśnie dorastania, samodzielności, skupiają się na tych kilkudziesięciu latach najbliższych życia na ziemi. No bo przecież trzeba jakoś żyć. Ale zdajemy sobie chyba z tego sprawę, że życie nie kończy się na ziemi wraz ze śmiercią. Ciało kończy swój żywot, ale my to nie jesteśmy ciało, my jesteśmy właściwie dusza. To jesteśmy my. I tak jak myślimy teraz o sobie, o Panu Bogu, tak będziemy myśleć i po śmierci, bo to wszystko zostaje. To nie jest w mózgu, to jest w naszej duszy. I dlatego, że to, co się dzieje po śmierci, będzie trwało wieczność, no tak, w to wierzymy. Więc o ileż ważniejsza jest wieczność w stosunku do kilkudziesięciu lat życia. Co nie znaczy, że nasze dziecko ma być fajtłapą, ma niczego nie umieć, ani się znaleźć w towarzystwie, ani ust otworzyć. Nie, oczywiście mamy je przygotować do tego, by właśnie potrafiło kochać, służyć innym, realizować się w służbie, a nie w dogadaniu sobie. No właśnie, poznawać Pana Boga. I tu jest problem, gdyż brakuje na to czasu. Bo jest tyle różnych zajęć po kolei, a my jako rodzice też jesteśmy zapracowani, bo przecież trzeba fundusze zdobyć, że wychowanie religijne, wychowanie w wierze odkładamy, no w niedzielę pójdziemy do kościoła, ale tak na co dzień to zupełnie nie mamy głowy, żeby dawać świadectwo od naszej wiary na przykład względem Boga. A w ogóle, czy nasza wiara też ulega jakiejś metamorfozie, pogłębieniu? No to jest pytanie, jak nauczyciel może uczyć, kiedy sam nie zna tego, czego ma uczyć. No ale to już jest sprawa naszych gości. Jak w codzienności prowadzić dzieci w wierze? Ksiądz Piotr, Pączkowski jako pierwszy zabierze głos, żeby powiedzieć, że faktycznie to rodzice, a nie ktoś inny, mają tutaj pierwsze skrzypce. Proszę, księże.
Dziękuję za głos. No właśnie, najpierw postawilibyśmy pytanie, dlaczego to rodzice są odpowiedzialni w prowadzeniu dzieci do wiary, albo dlaczego oni są tak ważni. Pierwszy taki moment, kiedy patrzymy na wspólnotę Kościoła, na wspólnotę rodzinno-małżeńską, oczywiście pewnie małżonkowie powiedzą więcej na temat przed małżeństwem, przed sakramentem małżeństwa, ale właśnie pierwszy taki moment wspólnych decyzji we wspólnocie Kościoła, takich oficjalnych, to już przysięga małżeńska, czy to moment zawierania małżeństwa, kiedy pada to pytanie takie we wspólnocie, przy świadkach, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy. Potem, kiedy popatrzymy znowu na wspólnotę Kościoła, kiedy rodzice przynoszą dziecko do chrztu, znowu pojawia się pytanie też we wspólnocie, nie każdy sam, ale we wspólnocie, czy jesteście świadomi tego obowiązku wychowania dziecka w wierze. Więc ta ważność rodziców, ważność rodziny niesamowita. Kiedy popatrzymy jeszcze na to, że to rodzice znają dziecko najlepiej, że to ich świadectwo życia, ich codzienność, życie w domu, to jak między sobą rodzice funkcjonują, jak rozmawiają, że dzieci patrzą. To jest jedno takie zagadnienie. I kiedy też jeszcze zobaczymy, mi się bardzo podoba takie wprowadzenie papieża Franciszka, kiedy zapowiadał rok rodziny, kiedy właśnie towarzyszenie wspólnoty Kościoła w liście zapowiadającym rok rodziny pojawia się taki piękny fragment, że istotą duszpasterstwa rodzin, istotą towarzyszenia, bo tutaj mówimy też o wspólnocie Kościoła, rodzice, rodzina, ale też cała wspólnota, że z jednej strony rodzinom trzeba towarzyszyć jako wspólnota, jako duszpasterze i głosić Ewangelię, to jedno, a drugie to taka czułość w towarzyszeniu. Ale to może o tym trochę więcej potem, a teraz właśnie oddamy głos specjalistom, jeżeli chodzi o to świadectwo życia, o codzienność, o prowadzenie dzieci w wierze, jak to wygląda na co dzień właśnie u naszych małżonków, u Marty i Daniela. O ten przykład życia w codzienności.
Może jeszcze słówko ja powiem. Kiedyś na jakichś rekolekcjach w Pelplinie taką ulotkę znalazłem dla ludzi przygotowaną właśnie o tym, że rodzice mają obowiązek wychowywać dzieci w wierze. I ilustracją do tej zachęty było zdjęcie dziecka w wieku pierwszej klasy i mamusia, która prowadzi rękę dziecka, ucząc znak krzyża. Dla mnie tragedia. Jak pierwsza klasa gdzieś i dopiero uczy znaku krzyża? Oddaję Marcie i Danielowi Chmielewskim głos.
No to jest tak dość późno, prawda? Wydaje się, że też dużo rodziców zostawia to na trzecią klasę, kiedy to Komunii Świętej trzeba się przygotować. I wtedy zaczyna się to życie duchowe i religijne, które się próbuje gdzieś tam wskrzesić, no bo trzecia klasa to już jest dość późno. I myślę, że jako rodzice powinniśmy sobie przede wszystkim uświadomić, że nasze główne zadanie to jest wychowywanie nieśmiertelnej duszy. Że została nam powierzona nieśmiertelna dusza. Owszem, ciało tego dziecka wymaga zadbania, czystości, zdrowia, ubrania. To wszystko jest ważne, ale najważniejsze jest wychowanie tej nieśmiertelnej duszy i wprowadzenie ją na drogę do zbawienia. My jako rodzice chcemy dać przykład i narzędzia tym dzieciom, żeby one wchodząc w życie dorosłe wiedziały, jak iść do Boga, miały już te podstawy, ten fundament, który potem oczywiście będą same rozwijać.
Tak, a to wszystko zaczyna się wcale nie w małżeństwie, tylko długo, długo przed. Spędziliśmy wiele godzin z Martą, z przyjaciółmi na rozmowie odnośnie szukania żony i męża na tym etapie, czyli co, końcówka liceum, studia czy po, ponieważ zaskakujące jest to dla nas, jak wiele osób wierzących nie zakłada jako kryterium osoby, z którą ma spędzić całe życie, wiary. Wiary tej drugiej osoby, wiary w Pana Jezusa. Sądząc, że Kościół no, daje wolną rękę, wręcz nie tutaj nic, nie wskazuje na nic. A my często wtedy odnosimy się do Słowa Bożego, wskazując, że owszem, święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian wspomina, kto ma niewierzącą żonę, niech jej nie odprawia, kto ma niewierzącego męża, niech przy nim zostanie, ale mówił to do zastanych już osób, do wspólnot chrześcijańskich, którym przekazał wiarę i taką naukę zostawia. Natomiast co do wyboru, jeżeli ktoś jest na tym etapie, Słowo Boże daje bardzo wiele wskazówek, żeby nie mieszać się z obcymi ludami, to głównie Stary Testament, pokazując, że mieszanie się ze światem, ze światem, w sensie z osobami, które myślą na sposób światowy, że to jest niebezpieczne. No i rzeczywiście, Marta, jak stworzyć jedność w małżeństwie w stosunku też światopoglądowym, czyli to wszystko przekłada się na wychowanie, jeżeli nie łączy ich Pan Jezus?
Nie da się być też takim wzorem dla dzieci i iść po jednej linii w wychowaniu wierzy, bo jeżeli mama idzie w jedną stronę, tata w drugą, no to potem te dzieci są, poddają pod wątpliwość, tak, czy jedną, czy drugą stronę. A zazwyczaj wybiera się to, co jest łatwiejsze. Więc no my bardzo w naszym życiu doświadczyliśmy obecności Pana Boga. Zadziałał mocno w naszym małżeństwie, przyszedł wtedy, kiedy tego potrzebowaliśmy, kiedy było słabo i krucho na naszej linii porozumienia.
Ale poczekaj, żono, jeszcze nie jesteśmy w małżeństwie, jesteśmy jeszcze przed i chcę to powiedzieć, że ja się modliłem o dobrą żonę.
No i co się modliłam potem o dobrego męża.
Otóż to. I na tym etapie niech to wybrzmie. Naprawdę młodzi, jeżeli jeszcze nie macie swoich żon i mężów, szukajcie spośród osób wierzących. Ile listów mamy, odkąd prowadzimy bloga, ile osób do nas pisze, zapłakanych częściej żon, że kompletnie rozjeżdżają się światopoglądowo, że to są rozłamy. Dla mnie to jest jakiś czarny koszmar w ogóle, wyobrazić sobie, co przeżywają te rodziny już mające dzieci, gdzie się to wszystko rozjeżdża.
Tak, u nas takie utwardzenie naszej drogi małżeńskiej przyszło jeszcze przed dziećmi, bo przez 7 lat nie mogliśmy mieć dzieci. Modliliśmy się o to, ale z perspektywy czasu widzimy, że Pan Jezus bardzo chciał nas najpierw ugruntować na tej wierze bliskości. Chciał, żebyśmy weszli na drogę codziennej Eucharystii, najpierw przed dziećmi, na regularną spowiedź i adorację, żeby potem to móc wprowadzić w życie rodzinne też. Bo wiadomo, jeżeli to jest podstawa życia i atmosferą domu jest w ogóle wiara i to, że się poruszamy w tej obecności Bożej, że czymś normalnym jest modlitwa o poranku, modlitwa do posiłków, wspólne uwielbienie z gitarą. Każdy śpiewa jak potrafi, gra jak potrafi, ale na chwałę Bożą i pieśni Boże dziecięce, nie tylko, różne uwielbieniowe lubimy w niedzielę.
Rzeczywiście jest wielkie dziękczynienie w naszych sercach Panu Bogu. Przede wszystkim za dar wiary, dar naszych rodzin, rodziców, którzy nam przekazali. I rzeczywiście za to, co powiedziała przed chwilą Marta, że jeszcze przed pojawieniem się dziećmi najpierw poprzez swoją matkę Maryję w Częstochowie nas zdemontował, rozmontował, pokazał nasze słabości, naszą próżność, nasz egoizm. No, szczególnie mój, to powiedzmy to otwarcie, i bardzo szybko zreformował, sformatował poprzez serię różnych rekolekcji, tak jak Marta mówi. I dopiero wtedy pojawiły się dzieci, gdzie my już mieliśmy w sercu gotowy taki plan małżeński wtedy codziennego życia wiarą.
Tak, byliśmy po rekolekcjach z ojcem Jamesem Mandżakalem i tam ojciec James wyznaczył takie punkty życia rodzinnego, żeby dążyć do świętości. I to była właśnie codzienna Eucharystia, różaniec, jak najczęstsza adoracja i przynajmniej co dwutygodniowa spowiedź. I wtedy wyjechaliśmy z tych rekolekcji, mówiąc sobie tak, dziecko na pewno będzie, ale my zaczynamy żyć według tych priorytetów. No i właśnie, jak się pojawiły dzieci, a pojawiły się 3 miesiące, Aurelka 3 miesiące po tych rekolekcjach, po 7 latach, no to już od poczęcia ona chodziła z nami na codzienną Eucharystię, no i potem już chcieliśmy tak kontynuować, bo to było nasze życie, nasz styl życia taki oddany Panu Bogu i nie chcieliśmy z tego rezygnować.
To było niesamowite doświadczenie, takie przekonanie, jak właśnie Aurelia się pojawiła, chodziliśmy już na Eucharystię, to przekonanie, świadomość, że my przyjmujemy krew Pana Jezusa, która również toczy się w żyłach już tego dziecięcia i je uświęca. To było bardzo takie budujące i no właśnie, też dostajemy taki feedback od współmałżonków, od rodzin różnych, którzy z kolei przeżywają swoje nawrócenie, mając już dzieci albo dorastające. To też jest wielki, no jakby powiedzieć, wielki trud dla nich, ponieważ no okej, rodzice się nawrócili, ale dzieci są na etapie rodziców sprzed nawrócenia i znowu jest jej rozjazd. Także jeszcze raz korzystam z anteny, żeby Bogu podziękować za to, że te serca gdzieś przed pojawieniem się dzieci nasze przygotował.
Tak, z pojawieniem się kolejnych dzieci stawało się trochę trudniejsze uczęszczanie na codzienną Eucharystię, ale no, próbowaliśmy różnych sposobów. Czasem w przedsionku kościoła, czasem się zabierało jakieś bezdźwięczne takie gadżety, które dzieci lubią, wiadomo, żeby się czymś zajęły.
Tak, moim ulubionym było chodzenie po kościele z wózkami gdzieś z tyłu, bujanie wózków, chodzenie właśnie. Pamiętam, jak dziś, jak już nie byliśmy wózkowi, bardzo mi tego brakowało. Usiedzieć w ławce było ciężko, lubiłem nawet samemu potem chodzić, no to był taki etap przejściowy. I miałem potem taki myk ręką, że musiałem bujać wózek jakiś, czyli normalnie takie triki. No ale wiadomo, to przeszło, natomiast żeśmy się nagimnastykowali rzeczywiście.
Trochę churching nam pomagał, żeby nie być za głośno w jednym kościele, to zmienialiśmy, ale to też głównie dlatego, że pod pracę, pod godziny pracy, pod wyjazdy dopasowywaliśmy sobie godziny tu na 17, a tam jest na 12, to akurat połączymy z tym i zawsze ta msza święta jest u nas takim głównym punktem, według którego ustalamy całą resztę naszego dnia i naszych obowiązków.
Tak, no to teraz ta reszta. Bo msza święta jest najważniejsza. Tak. I teraz ta reszta, która jest w domu.
Tak.
Modlitwa.
Co jeszcze jest ważne dla dzieci? My potem chcieliśmy tak, żeby one też przyjmowały Komunię Świętą jak najwcześniej. Więc tutaj też ten element i ta możliwość wczesnej Komunii Świętej dana przez Piusa X to było coś, czego, znaczy my jako rodzice oczywiście pragnęliśmy od początku, ale coś, co zauważyliśmy, że naturalnie przychodzi dzieciom, które bardzo często są na mszy świętej i one pytają, mamusiu, a kiedy ja będę mogła, kiedy, czy ja też już mogę, tak? I ciągle te pytania powodowały, że no, szukaliśmy też sposobów wspólnego przygotowania się i...
I rzeczywiście takim świadomym, pierwszym, takim katechetycznym, że przegadanym z dziećmi, przemodlonym z dziećmi, to był temat właśnie wczesnej Komunii Świętej, około 5 roku życia naszych dzieci, które właśnie gdzieś około roku może miały taki rok formacyjny z naszej strony, poprzez różne scenki, katechezy, rozmowy, pokazy. No to wszystko, co potem gdzieś tam ten blok też zasiliło na poczet właśnie takiej ewangelizacji, dzielenia się z innymi.
Tak, bo my głównie korzystaliśmy z katechezy Dobrego Pasterza, opracowanej według Sofii Cavaletti, biblistki, w Rzymie, i ona bardzo ważne uwagi też umieściła w książce Potencjał duchowy dziecka, że dzieci tak naprawdę, jak najważniejszy jest ten okres do 3 roku życia, żeby one załapały, że tą relację z Panem Bogiem w prostych rzeczach, w dziękczynieniu, nie wiem, za motylka, za piękny dzień, za słoneczko, żeby chodziły i w tych prostych rzeczach umiały z Nim nawiązać kontakt, widziały te Jego dzieła, uwielbiały Go w tym, co mają dookoła. Bo potem ona z doświadczenia i z analizy właśnie pracy z dziećmi stwierdza, że dużo trudniej jest się starszym dzieciom otworzyć na Bożą obecność. Jest to znacznie trudniejsze niż właśnie, jeżeli to już zostanie dziecku pokazane tak w wieku do 3 lat, że ono tą szybką taką...
A rzeczywiście jest taka luka gdzieś tam, jak rozmawiamy z rodzicami, z innymi. Rzeczywiście jest takie oczekiwanie, że no, takie kształcenie, wychowanie w wierze, no to zaczyna się od pierwszej klasy, tak klasycznie z katechezą, z katechetką, z księdzem w szkole. Ale to już naprawdę jest mocno uformowane dziecko. Mocno uformowane dziecko. Więc tak jak właśnie pani Cavaletti, Cavaletti od Cavallo, tak mówiła, nas to zafascynowało, bo my koło właśnie tego 3-4 roku szukaliśmy jakichś narzędzi i znaleźliśmy właśnie w tym. No a potem już poszło dalej.
Ale może chciałbym, żebyście powiedzieli, bo już pierwsza Komunia Święta, to tak. Już dziecko ten kontakt z Panem Bogiem nawiązało, tak. Również na modlitwie. Jak to było od początku z modlitwą? Na początku modliliście się sami, jeszcze przed ślubem, potem po ślubie też modliliście się i Słowo Boże czytaliście niewątpliwie, rozważaliście.
Tak,
no i teraz pojawia się dziecko, które no, płacze, piszczy, trzeba przerwać, nakarmić i tak dalej. Potem jak jest większe, no to zaczyna chodzić po modlących się rodzicach, siadać im na nogi, łapać za ręce. No wy się modlicie. No, a dziecko skacze dookoła.
A dziecko jest przy nas.
Dziecko uczestniczy.
I jak sobie z tym radziliście?
Dzieci były, nawet jak były te, pamiętam, godzina łaski kiedyś 8 grudnia, to pamiętam, my z różańcami po prostu na podłodze przy dziecku, na materacach, ono sobie tam raczkuje, przychodzi, bierze nam różaniec, podaje jednemu rodzicowi, drugiemu, a my dalej zmawiamy. Zmawiamy, a dziecko po prostu jest, uczestniczy. No i dochodzimy do punktu, gdzie my nigdy nie uczyliśmy dzieci zdrowaś Mario, Ojcze Nasz, one same przychodzą i zaczynają mówić. I potem przychodzi taki mały gabryś, tam nie wiem, ile on miał, 3 latka i mówi, mama, ja moją dziesiąteczkę chcę zmawiać. I zaczynam, bierze różaniec, ją tam po swojemu. Zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. Nieuczony nigdy, po prostu uczestniczy w tym.
Przez uczestnictwo się nauczyły, a nie, że na pamięć coś wpływały.
Nie, żadnego uczenia na pamięć,
no
żadnych
właśnie, to jest bardzo
regułek
istotne.
Modlitewnych. Po prostu chłonęły to, czym my żyliśmy, tak? Czy czym żyjemy
co
cały
więcej.
Czas.
Staraliśmy się wręcz unikać wszelkich regułek. To też jest taka, myślę, że bardzo dobra zasada, którą gdzieś zaadoptowaliśmy, przegadaliśmy, żeby to wszystko...
Nie ograniczać do jakiejś regułki, którą dziecko się nauczy, jak wierszyka, tylko... i nie będzie tego serca mówić i uczestniczyć
czyli
tym
coś, co nazywamy modlitwą spontaniczną.
Tak, najpierw była taka modlitwa spontaniczna u nich, czyli dziękowanie, przepraszanie, proszenie, tak, to od tego zaczynaliśmy. I to już nawet dzieci, jak nie potrafią mówić, to jak ze starszą córką robiliśmy, to młodszy się dołączał i on po swojemu tam na przykład dziękował za lizaczka. To Pan Jezus to był on, bo zawsze mliam, on i tak co chwilę on i tam ten jego język, który my rozumieliśmy, on potrafił się tym w ten sposób
mówiły
modlić.
Mówiły dzieci swoje, to co im się podobało, nie wiem, że winda na przykład, chociażby to w sanktuarium u was, u ojca Rydzyka w Toruniu, tak? Więc tam są windy, więc jak on był w tej windzie, to też za to zawsze wieczorem dziękował on. Ale rzeczywiście praktycznie wszystkie modlitwy takie, które trzeba znać na pamięć, czy to z modlitwy właśnie z różańca, czy żadnej modlitwy żeśmy nie uczyli, żadnej. Po prostu nagle umiały, no bo to albo słuchały, albo ten...
To samo jest ze Słowem Bożym, tak? Bo my mamy taki rytuał małżeński, że rano mąż robi kawkę, ja wtedy wstaję, bierzemy Biblię i się razem modlimy, czytamy słowo z dnia, rozważamy. No i dzieci tak się budzą po kolei i one dochodzą do tego i często po prostu słuchają. I od tego, że słuchają, że widzą nas czytających, to teraz ta dwójka, co już potrafi czytać, ma swoją Biblię i często jest tak, mamusiu, ja już tu przeczytałem sobie taki fragmencik dla siebie i przychodzą, po prostu informują, że coś już przeczytały, tak, zrobiły swoje rozważanie, więc to jest też takie, że nie na siłę, ty teraz musisz tutaj z nami, tylko one widząc nas, potem chcą robić to samo. Jest no takie naturalne naśladownictwo.
I rzeczywiście Słowo Boże ma no, tą duże miejsce, dużą rolę w naszej rodzinie z dwóch powodów. No, przede wszystkim jest żywą obecnością Jezusa, bo Jezus też jest Słowem, więc modlimy się, kontemplujemy Go. Zaraz Marta może powiedzieć, jak to wygląda i ten. Natomiast też z drugim aspektem, że Słowo Boże jest idealnym, optymalnym źródłem właśnie porad wychowawczych, mówiącym rodzicom, jak mają wychować dzieci. To jest bardzo zakopany temat. Ja, jak rozmawiam o metodach wychowawczych, czy rozmawiamy z innymi, to słyszymy wszystkie możliwe opcje, metody, nazwiska, ale żeby ktoś się powoływał na Słowo Boże, to prawie nigdy. To jest po prostu dobijające i straszne. A jest wyraźnie powiedziane, że wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania. I to jest po prostu prawda. Powinniśmy wziąć to na wiarę. Więc nie jest to przestarzały jakiś zbiór, który kompletnie się nie sprawdzi dzisiaj, wręcz na odwrót. Więc w takim zaufaniu Panu Bogu bierzemy słowo, patrzymy, co ono też nam mówi w kontekście wychowania dzieci. No i chociażby mamy taki fragment odnośnie karcenia, mówiący do ojców, tak, że mamy nie pobudzać dzieci do gniewu, no z tym idzie mi średnio, powiem szczerze, ale wychowujcie je stosując karcenie i napominanie pańskie. No jestem właśnie, tutaj żona na mnie patrzy, no ale no, jestem wybuchowy, kto mnie zna, to nie musi, nie muszę nic mówić. Natomiast tutaj szczególnie między nami chłopakami z Gabrielem, no wiadomo, wrze najmocniej. Ale właśnie, zobaczmy, że jest ten aspekt karcenia, który dzisiaj jest zarzucony totalnie. Panuje tak zwana pozytywna dyscyplina, której my mówimy stanowczo nie. Natomiast oczywiście z mądrością, z umiarem, dostosowując też do dziecka, do wieku,
przemoc,
do wszystkiego.
Jak się mówi o karceniu, to wszyscy mają wrażenie przemocy. Nie wiem, zabrać ulubioną zabawkę, nie dać jakiejś słodkości, którą dziecko lubi, a wszyscy jedzą, jako jakąś konsekwencję danej sytuacji, tak? No to po prostu dziecko odczuje i przemyśli w tym momencie.
Czy też wyznaczyć bardzo jasne granice dla dziecka. To też jest jakieś karcenie, no bo dziecko nie może po wszystko sięgnąć, tak? Albo wszystkiego sobie zażyczyć. To jest pewna granica, to jest pewne, no jakiś dla niego trud, więc ma też formę karcenia. Więc w tym aspekcie Słowo Boże jest dla nas rzeczywiście niezwykle ważne.
I jeśli chodzi też o takie życie rodziny, to mi się przypomina, bo lubimy chodzić sobie na adorację. Wiadomo, ta małżeńska, indywidualna jest bardzo ważna, ale też chcemy, żeby dzieci się uczyły tej adoracji przebywania z Panem Bogiem. Przypomina mi się sytuacja, kiedy z maluszkami jeździliśmy chociaż tak na 10 minut do sióstr Klarysek. Jeden pan był bardzo niezadowolony, że są dzieci, bo my się modliliśmy, one tak sobie raczkowały dookoła, tam do Pana Jezusa i z powrotem. I wychodzi siostra i tak mówimy: siostro, no jak przeszkadzamy, to my wyjdziemy. A siostra wtedy z nas powiedziała: te dzieci mają prawo tu być i nikim tego nie zabroni. I to było takie piękne, że te dzieci na swój sposób, ale one tam są i przez te 10 minut też mają prawo być w tej Bożej obecności. Wiadomo, nie w jakiejś kontemplacji, ale przed Panem.
I rzeczywiście w kontekście tej naszej obecności młodych rodzin z dziećmi w kościele jest problem. Rzeczywiście o zgrozu mamy kościół starzejący się coraz bardziej, tak, statystycznie. Większość jest osób starszych. Wszelkie krzyki gdzieś tam przeszkadzają. Rozumiemy to, ale też oczekujemy zrozumienia, że te postulaty młodych będą wysłuchane. To szczególne skierowanie do księży proboszczów. Często proboszczowie zresztą eksponują takie dezyderaty osób starszych w kościele, ale rzadziej słyszymy, że o, tutaj rodzice z dziećmi zgłaszają, żeby było tak i tak. No niestety, musimy się jakoś dogadywać. Nie? Musimy się dogadywać, więc taki apel też do wszystkich osób starszych o większą trochę wyrozumiałość, ale też rozumiemy, jak jest za mocno i nie ma takiej reakcji rodzica, żeby jednak z dzieckiem wyjść, który 5 minut wrzeszczy na przykład, tak? Też się z tym spotykamy i też nas to trochę razi.
Nie jesteśmy aniołami, my rodzice. I nasze dzieci też nie są aniołami, chociaż często mówi się, oj, aniołki. Wobec tego zdarzają się nieporozumienia. I między nami, jak rodzicami, i między dziećmi. No więc zacznijmy tak od początku jeszcze. Dzieci tak. Nie było. Nieporozumienia oczywiście są, no bo nie jesteśmy aniołami. I jakie... Co było, jaki ciąg dalszy był? Bo nieporozumienie jest rzeczą naturalną.
Sakrament pojednania. Niech to wybrzmi mocno i głośno na antenie tego radia. Sakrament pojednania, który rozkochał nas w sobie, powiedzmy. My spotykaliśmy Pana Boga często w tym sakramencie, bardzo blisko, bardzo i przychodziły uzdrowienia w sakramencie pojednania i takie zwroty akcji. Mocne kierunki. Mamy oczywiście naszych spowiedników stałych, takich doradców duchowych, opiekunów duchowych.
Jeszcze
przed dziećmi, do czego bardzo, bardzo serdecznie polecamy. Z różnych powodów. Chociażby z takich, żeby nie migać się z własną psychiką, nie oszukiwać się, nie... Tak.
Ale to też nam pomagało, bo my wybieramy sobie ten sam, mamy dwóch różnych kierowników, ale wybieramy ten sam czas. Jakoś to Pan Bóg kieruje tak, że się udaje i w tym samym czasie się spowiadamy, żeby od zera zaczynać w tym samym dniu, żeby był totalny reset i biała karta i żeby każdy był tak już duchowo dyspozycyjny.
Oczywiście chodzimy całą piątką już obecnie, trójka dzieci i my, więc przygotowujemy się też zazwyczaj wspólnie na takie adoracji, kontemplacji w domu. szukamy, przeszukujemy te nasze sumienia, przepraszamy się. No i to jest właśnie to. Oczywiście znowu często grzeszę jakimś podniesionym głosem, niesprawiedliwym słowem do dzieci. Natomiast równie często się godzimy od razu. Mamy to wpojone gdzieś już we krwi, żeby bardzo szybko sobie przebaczać.
No właśnie, bo spowiedź spowiedzią, ale jeszcze zanim spowiedź, no to przecież...
Dzieci, tak, nie tylko dzieci rodziców, oczywiście my jako rodzice też przepraszamy wtedy, kiedy czujemy, że z naszej winy czy jakieś przykre słowo padło, czy jakaś niesprawiedliwa ocena, też uczymy się tej pokory, przepraszając dzieci. Ale chodzi tutaj jeszcze o to, że chciałam powiedzieć, jak dzieci były małe i nie chodziły z nami do spowiedzi, to my praktycznie je zawsze zabieraliśmy, no bo zawsze jeden się opiekował, a drugi się spowiadał. I mieliśmy taki nawyk, do dzisiaj mamy zresztą, że po spowiedzi idziemy świętować tą łaskę miłosierdzia. Czyli idziemy albo na lody, albo na jakieś ciasteczko, kawę. Po prostu dzieci przyjmowały naturalnie, że to jest coś radosnego, że to jest coś niesamowitego. I z czym to zaowocowało? Bo wielu rodziców pisze do nas, a co z tą spowiedzią? Przecież to takie traumatyczne dla dziecka może być i w ogóle, jak ono to ma...
Szczególnie w kontekście zakusów zakazania spowiedzi dla osób młodych, która wyszła gdzieś tam z lewicy w Polsce przecież całkiem niedawno.
No więc dla dzieci, które przyjmują od rodziców, że to jest coś niesamowitego, radosnego, że my wychodzimy przemienieni i chcemy wynagradzać to, co było nie tak, to one przyjęły naturalnie, że to jest coś dobrego i nie było z tym problemu. A wiadomo, jakiś tam stresik był mały, ale przyjmują to do dzisiaj jako coś dobrego i pięknego. I nie ma jakiejś blokady.
Bo właśnie kwestia dogadywania się, bo jeżeli jest nieporozumienie, to znaczy jest różnica zdań, no i teraz dzieci patrzą na rodziców. Jak rodzice to rozwiązują, bo same też się przecież między sobą kłócą o różne zabawki, o różne rzeczy, kto co powiedział, kto co zrobił, komuś tam nadepnął, zburzył. No i dzieci naśladują rodziców. I tu jest ważne, czy rodzice na siebie wrzeszczą, czy umieją zmilczeć.
Dzieci twierdzą, że my się mało kłócimy, ale...
Ale mimo to na siebie czasem wrzeszczą, więc jeszcze z tym naśladowaniem...
Różne napięcia bywają. No staramy się to unikać przy dzieciach, jakichś konfrontacji, wiadomo. Najlepiej to robić za zamkniętymi drzwiami, jak już śpią.
No tak, ale... Czyli podsumowując, tak jak życzyłbym sobie, czy pewnie Marta też, żebyśmy jak najmniej ranili się w grzechach do dzieci, tak jednak pocieszające jest to, że na całe życie damy im tą umiejętność, żeby jednak uklęknąć, przeprosić
i wybaczyć
człowieka, potem Pana Boga i iść dalej. Czyli w sumie najbardziej istotną rzecz, jaką myślę możemy przekazać.
Wybaczanie, nie?
Tak.
Rozmawiać ze sobą. Rodzice siadają przy stole, rozmawiają, dzieci to widzą. Teraz nam nie przeszkadzajcie, mamy ważną sprawę. Potem dzieci też dopominają się, one też mają ważne sprawy do rodziców. Czy bywało, że siadaliście przy stole razem z dziećmi, żeby omówić jakieś sprawy, które są aktualnie w rodzinie, na tapecie? Coś jak dialog rodzinny?
Póki co to tak niewiele tych, nie, bo my też
jeszcze za małe
analizujemy
dzieci.
W miarę na bieżąco. Mamy edukację domową, więc mamy czas przy śniadaniach wspólnych, czy przy wspólnym obiedzie. Te posiłki są takie ważne, jednoczące, że tam możemy przegadać, rano zaplanować dzień, w ciągu dnia się podzielić jakimiś doświadczeniami. No i też wieczorna modlitwa, to w ciągu roku zazwyczaj jest wokół stołu, przy zapalonej świecy. I tam na koniec też można sobie porozmawiać o jakichś spostrzeżeniach z dnia.
Tak, jeszcze takich momentów zaplanowanych, że siadam do stole, jest mało. Częściej, wiadomo, dzieci są małe, więc musimy reagować od razu. Więc jak wychodzi rzecz, przegadujemy ją. Tak to wychodzi.
Ksiądz z nami siedzi, słucha, no aktywnie, ale również chce na pewno coś dopowiedzieć do wypowiedzi małżonków.
Oczywiście, bardzo pięknie się tego słucha. Jest takie powiedzenie, że słowa pouczają, ale to przykłady pociągają, więc w kwestii wychowania w wierze możemy jako kapłani, jako katecheci właśnie dużo mówić. Możemy mówić na katechezie, możemy mówić w kościele, na przygotowaniach do sakramentów, ale właśnie to będą słowa, które będą pouczać. Oczywiście przykład wiary, przykład naszej wiary jako właśnie kapłanów, sióstr zakonnych, katechetów jest niesamowicie istotny. Ale to, o czym przed chwilą słyszeliśmy, to przykłady pociągają, przykłady życia codziennego. Ja muszę się podzielić takim pięknym świadectwem pracy właśnie w parafii świętego Marka w Bydgoszczy na Fordonie, gdzie właśnie dane mi jest doświadczać tego pięknego dawania przykładu przez rodziców swoim dzieciom. I to, o czym na początku mówiłem, to, co zaznaczył papież Franciszek, ta czułość w towarzyszeniu, takie delikatne towarzyszenie i obserwowanie tego, jak rodzice prowadzą dzieci w wierze, dane mi jest właśnie to obserwować tak na co dzień, że rodzice, którzy przygotowują do sakramentów, rodzice, którzy przygotowują do spowiedzi świętej, bo to rodzice znają dzieci najlepiej. One wiedzą, w czym dzieci są, gdzie mają silne strony, gdzie, w czym są słabe, więc rodzice naturalnie jako pierwsi pokażą, ale też przestrzegą. Miłość jest wymagająca i miłość właśnie będzie, jeżeli rodzice właśnie kochają, to z jednej strony nie będą pozwalać na wszystko, co sobie dzieci zażyczą. To nie będzie rób ta, co chce ta, tylko to będzie właśnie taka zasada, to nie jest dla ciebie dobre, to ci może zaszkodzić, to ci nie doprowadzi do zbawienia, do świętości. Więc to stawianie granic niesamowicie ważne i niesamowicie pięknie się to obserwuje i właśnie poprzez takie rodziny, poprzez takie prowadzenie dzieci w wierze, automatycznie te rodziny stają się świadectwem dla pozostałych, więc z takiej działki duszpasterskiej, z takiego właśnie towarzyszenia tym rodzinom, bycia we wspólnocie Kościoła, jest to niesamowicie budujące, umacniające, myślę, dla całej i parafii, i pojedynczej parafii, ale i w ogóle dla wszystkich parafii, więc ja dziękuję za takie świadectwo wszystkim rodzinom w naszej parafii i nie tylko w naszej, bo na Fordonie doświadczam również spoza parafii bardzo wielu świadectw, także bardzo za to dziękuję.
A my dziękujemy za księdza proboszcza.
No i ksiądz proboszcz może tutaj też powiedzieć o tym doświadczeniu wczesnej komunii świętej u dzieci, jakie to jest piękne przeżycie dla dziecka, dla całej rodziny. I chciałabym bardzo, żeby wybrzmiał na antenie ten cytat, żeby zachęcić rodziców, bo on tak zawsze mam go w sercu. Cytat z wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego odnośnie wczesnej komunii świętej, który powiedział: dajmy dziecku Jezusa, dajmy Jezusa wcześniej, dużo wcześniej, aniżeli ono pozna grzech. Wzmocnijmy czystą, choć słabą duszę dziecięcą mocą Jezusa Chrystusa, mocą Jego ciała i krwi, aby dusza dziecka miała skąd czerpać siłę w obronie swej niewinności, a moc w ugruntowaniu dobra. To tak na zachętę.
I to byłoby tyle tytułem wstępu do naszych rozmów niedokończonych, jak w codzienności wychowywać dzieci w wierze. Tak? Jak w codzienności prowadzić dzieci w wierze. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oraz na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków. Pod naszym zdjęciem można pisać komentarze, pytania. Zapraszamy.
Rosłaś ze mną, moja wiaro, kwitłaś, dojrzewałaś. Promyk nieba objawiałaś, choć niekiedy spałaś.
dawałaś mi otuchy w czas ponury, straszny, gorzki. Ustrawiałaś rany serca, budziłaś z beztroski. Moja wiaro, wzrastaj we mnie, bądź moją busolą, abym zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, w której Chrystus czeka na mnie. Oczyściwszy z winy, wielu ludzi nie chce ciebie, droga łasko wiary. Nie chcą myśleć dziś o niebie, wolą ziemskie dary. Wciąż pozują na szczęśliwych, choć ich serce ciągle krwawi. Przyjdź i do nich nieproszona, niech ich Pan Bóg zbawi. Moja wiaro, wzrastaj we mnie, bądź moją busolą, abym zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, w której Chrystus czeka na mnie, oczyściwszy z winy. Zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, w której Chrystus czeka na mnie, oczyściwszy z winy. Moja wiaro, wzrastaj we mnie, bądź moją busolą, abym zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, w której Chrystus...
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: jak w codzienności prowadzić dzieci w wierze. Nasi goście to Marta i Daniel Chmielewscy oraz ksiądz Piotr Pączkowski. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarosław z Warszawy.
Witamy Panie Jarosławie.
Ja przysłuchuję się Państwa wypowiedziom i tak wszystko bardzo ładnie brzmi. Natomiast dwie kwestie wzbudziły moje takie szczególnie zainteresowanie. Pierwsza rzecz, odniosę się do pierwszego tematu, z którego Pan się wypowiadał. Małżonek, tak, przepraszam, nie dosłyszałem jeszcze imienia.
Daniel.
Natomiast dotyczył to problem właśnie małżeństw, jak Pan powiedział, żeby wiązać się w rodzinach chrześcijańskich. Ja mam do tego pewne, ale podam swój przykład może. Moja żona pochodziła z kompletnie ateistycznej rodziny. Ja byłem wychowany w wierze. Może nie byłem tak głęboko zakorzeniony w wierze, niemniej chciałem tu zwrócić uwagę na to, że po długim okresie naszego bycia razem żona się nawróciła, prawda? I ja też ponownie wróciłem do wiary, więc w tej kwestii bym powiedział, że należałoby to patrzeć w dwóch kierunkach. Z jednej strony, że może jesteśmy też wysyłani po to, żeby być w tych związkach, których czasami może nie zawsze się na początku dobrze układa, ale efekt końcowy może być bardzo pozytywny, tak? Jak na przykład w naszym przypadku. To jest jedna rzecz, a podkreślę, że rodzina żony należała do kompletnie ateistycznej rodziny, tak? Negującej całkowicie Boga. Natomiast drugą kwestię chciałem poruszyć, kontynuując mój wątek, że oczywiście my zaczęliśmy wychowywać swoje dziecko w wierze, prawda? Natomiast widzi, mam w tej chwili, to jest 6-letnia córka, którą mamy, bo jedno straciliśmy. Natomiast wchodzi drugi aspekt. Jak przekazać dziecku dalej wiarę, kiedy po nawróceniu, szczególnie mojej żony i moim ponownym wróceniu, po okresie, w którym wychowujemy dziecko w wierze i staramy jej się przekazać, żona zaczęła chorować bardzo mocno. Od momentu, kiedy, że tak powiem, przyjęła chrzest, tak? A przyjęła chrzest mając 38 lat. Później dopełniliśmy wszystkie sakramenty. I jest pytanie, jak przekazać wiarę dalej takiemu małemu człowiekowi, który widzi, jak jego matka kona przez półtora roku w domu, widzi, jak umiera. I trudność jest później przekazania tej wiary, gdzie odchodzi na moich rękach, odchodzi na oczach dziecka, gdzie dziecko rzuca się na ciało matki i nie pozwala wyprowadzić je z domu, ponieważ jest w domu hospicjum domowe. I jak przekazać dziecku wiarę, w którym się mówi, że Jezus jest wspaniały, cudowny, pełny miłości, miłosierdzia, a żona po nawróceniu odchodzi w głębokim bólu. I poruszam specjalnie ten wątek, bo teraz zastanowić się, jak przekazać wiarę, bo dziecko pyta, no skoro Jezus jest taki miłościwy, miłosierny, wspaniały, cudowny, to dlaczego zabrał mi matkę? Ja już od pół roku wychowuję dziecko sam, tak? I też mam wielokrotnie pytania, czasem retoryczne, czasem nie umiem sobie sam na nie odpowiedzieć, tak? I co dalej, prawda? Czy wychowywać wierzę, czy, że tak powiem, no, chwilowo zostawić te pytania bez odpowiedzi dziecku w tym wieku, tak? Ponieważ tu jest największy problem, tak? I oczywiście, tak jak państwo przedstawiacie w rodzinie, kiedy się wszystko układa, kiedy jest wspaniale, kiedy jest cudownie, to wtedy nie ma żadnych problemów. Gorzej jest, kiedy to małe dziecko już na wstępie swojej przygody z Bogiem, z chrześcijaństwem dostaje taki, bym powiedział, negatywny zastrzyk, tak? I teraz jak przekazać dalej tą wiarę, opierając się nawet na zasadach Biblii, prawda? Bo trudno jest takiemu małemu człowiekowi, który później idzie do kościoła i patrzy, jak mama jedna czy druga przytula dziecko, wszystko jest wspaniale, a ona nie ma już własnej mamy i widziała, jak kona na rękach, tak? Ojca. No i w obecności jej, tak? I tu jest problem, tak? Bo wtedy jak można wytłumaczyć takiemu dziecku, że ta wiara pomaga, że ta wiara prowadzi i że ta wiara buduje. A mogę powiedzieć tylko, że prawie przez półtora roku dzień i noc klęczałem przy żonie i się modliłem. Zawsze można powiedzieć, że Bóg ma swój plan, drugi człowiek ma swój plan, tak? Ludzki plan jest inny, natomiast co z dzieckiem, tak? I to jest właśnie trudny problem w przekazywaniu wiary i wytłumaczeniu tego dziecku, dlaczego jego matka...
Panie Jarosławie, przedstawił pan swoją sytuację, no nie, zupełnie nietypową i naprawdę współczujemy tragiczną sytuację dla dziecka, ale to jest, mówię, taki przypadek szczególny. Raz, że nie byliście, że tak powiem, jednej wiary na starcie małżeństwa, no a potem choroba żony. Także to jest bardzo trudny przypadek. Jak sobie nasi goście z tym poradzą? Ksiądz, małżonkowie, proszę.
Tak, panie Jarku, zostałem gdzieś tam wywołany na początku, więc może zacznę. No, najpierw niech popłynie uwielbienie dla Pana Boga za Pana wiarę, za nawrócenie żony. Rzeczywiście ogromny dar. To, o czym my wspominaliśmy w kontekście niewierzących osób, to nie są nasze słowa. Przed tym przestrzega sam Bóg w Słowie Bożym, w ustach świętego Pawła, który, dosłownie teraz cytuję, bo znalazłem: skąd wiesz, że nawrócisz żonę? a skąd ty, żono, wiesz, że nawrócisz męża? Dokładnie takie zdanie kieruje święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, czyli wskazuje na ryzyko. Ryzyko jest ogromne. W Pana przypadku ta łaska wiary pojawiła się dla żony. Wielu się nie pojawia.
Łaska jest zawsze i tego nie negujemy. I tu jest naprawdę ciężka sytuacja. Ja myślę, że dobrze byłoby się zaznajomić z historią świętej Tereski, bo ona też przeżyła coś podobnego. Też straciła mamę w bardzo wczesnym wieku. A mimo wszystko to życie perspektywą wieczności i spotkania z Bogiem, życie dla nieba, pozwoliło jej widzieć w tym Boże prowadzenie. I całe życie, mimo że miała ciężkie przeżycie, ciężkie doświadczenie tego, to kochała Boga całym sercem i coraz bardziej Go poznawała. I myślę, że taka opieka świętej Tereski w tym przypadku, że ona mogłaby być piękną przyjaciółką w drodze do wiary dla Pana dziecka, bo to naprawdę jest ciężka sytuacja i trudno to cokolwiek komentować.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony kłania się Janusz, tutaj okolice koło Konin, to jest wschodnia Wielkopolska, takie można powiedzieć centrum Polski.
Witamy Panie Januszu.
Pozdrawiam całe Radio Maryja i gości w studiu.
Pozdrawiamy.
Ja bym chciał w sprawie tej dyskusji zwrócić uwagę na takich kilka drobnych rzeczy. Po pierwsze, w życiu codziennym ta modlitwa dzieci i to wprowadzenie do wiary powinno się zacząć przede wszystkim od rodziców. Bo jeśli dziecko na przykład takie małe nie zobaczy, że tata czy mama klęczy, odmawia modlitwę, czy różaniec, czy chodzi do kościoła, to dziecko się tak naprawdę raczej od samego mówienia to się tym nie zainteresuje. Ono musi to po prostu musi to zobaczyć po prostu. Właśnie to dziecko małe, nawet jak tam będzie szło mu lepiej, to mówienie z tego pacierza czy gorzej, ale z rodzicami, żeby się wspólnie modliło, żeby po prostu ono się tego nauczyło.
Tak, zgadza się.
Druga kwestia też jest taka, że jeśli chodzi właśnie o przedstawienie Pana Boga, że nawet w tych trudnych sytuacjach życiowych dziecko musi od małego, jeśli jest wychowywane po katolicku religijnie, musi poznać Pana Boga, że to jest ta wyższa instancja, że to jest ten Stwórca, że tata, mama to tak samo są dzieci Boże, tylko że już są dorośli, ale to są tak samo dzieci Boże. I jest ten Pan Bóg, który po prostu stworzył świat, stworzył, powołał każdego człowieka do życia. I każdego człowieka kocha i każdego człowieka chce zbawić po prostu. I dać mu życie wieczne. I to dziecko od małego po prostu musi być ukierunkowane na poznanie Pana Boga jako po prostu tej ostateczności, która po prostu człowiek spotka się z nim po prostu w wieczności po prostu i że po prostu to dziecko ma świadomość, że jest Pan Bóg na świecie i że kiedyś braknie na przykład rodziców, ale jest cały czas ten Pan Bóg i my dążymy to po prostu do życia wiecznego, które nam oferuje Pan Bóg, które dla nas przygotował się wiecznej. I to dziecko musi po prostu w tym kierunku być wychowywane, żeby tego Pana Boga, że nie tam gdzieś jest może Bozia, albo gdzieś tam za górami, za lasami jakaś historia, tylko że jest realnie Pan Bóg i ci rodzice wierzą w Pana Boga i oni przekazują po prostu, że jeśli nawet to dziecko powiedzmy, no nie wiem, nie doznało jakiegoś olśnienia czy coś, ale po prostu ono jest nauczone, że jest ten Pan Bóg i że po prostu samo w życiu nawet jakimiś doświadczeniami, może nawet i tymi trudnymi, gdzieś po prostu stwierdzi, że no jest jakiś życiowy zakręt, jakiś problem i jedyne tak naprawdę odpowiedzią na to jest tylko właśnie Pan Bóg i zwrócenie się do Pana Boga. I tylko, że to dziecko od małego musi być po prostu gdzieś religijnie w tą stronę prowadzone, bo jeśli to będzie na takiej zasadzie, że mama powie iść do kościoła, to dziecko tam wyjdzie gdzieś tam, nie wiem, między blokami, czy gdzieś tam pójdzie z kolegami na piłkę, a do kościoła nie dojdzie, to no później jak urośnie po prostu bez tego przeświadczenia, że Pan Bóg istnieje, bez tego nauczenia się nawet tego Pana Boga, że tak się wyrażę, w sposób szkolny, no to po prostu ono będąc dorosłym, on sam po prostu będzie gdzieś daleko od Pana Boga i on dalej też tej wiary nawet swoim dzieciom coś nie przekaże. Ja myślę, że tutaj jest te podstawy, że właśnie modlitwa wspólna od dziecka, żeby to dziecko się nauczyło modlić, że na przykład jeśli pójdzie z rodzicami do kościoła, ale usłyszy na przykład w kościele nam się świętej Ojcze Nasz i nagle no zacznie sobie z ludźmi mówić, bo on w domu będzie to odmawiał. Ja myślę, że tutaj tu trzeba od takich bardzo prostych rzeczy wyjść po prostu na tym poziomie dziecka, żeby to dziecko mogło sobie to wszystko po kolei nawet przyswoić czy poukładać gdzieś swoje takie, jak to mówią, w swojej główce takiej dziecinnej świadomości, żeby to gdzieś jakoś to rozlokować.
I pozdrawiam jeszcze raz całe Radio Maria i gości w studiu. Dziękuję.
Dziękujemy panie Januszu.
No, rzeczywiście przykład rodziców, tak jak pan Janów wspomniał, niezwykle istotny. No, sam osobiście boję się, żeby gdzieś tam pustych słów nie było, pustych gestów, żeby nie było pozoranctwa, jakichś innych rzeczy, żeby być najbardziej autentycznym możliwie przed dziećmi, żeby nie było ani grama fałszu w tym, co przeżywamy, a wiadomo, wierzę, przeżywamy, to jest sprawa bardzo dynamiczna, słowo nas prowokuje, więc staramy się, żeby po prostu być autentycznym przed dziećmi, bo dzieciaczki no, zauważają bardzo, bardzo szybko, spostrzegają.
Łatwo wyłapują tak. Fałsz. To tak samo jak chcemy, żeby dzieci nie kłamały, a okłamujemy je tak, że to Święty Mikołaj wrzuca prezenty przez komin albo inne rzeczy. Ja nie mam pieniędzy, a za chwilę kupuję coś innego, bo mam pieniądze. To się zaczyna od prostych gestów życia autentycznie i prawdziwie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jakub. Chciałbym nawiązać do pana Jarosława, który stracił niedawno żonę, tak? I o problemie, który poruszył, jak ma tłumaczyć dzieciom, będąc w kościele, jak inne matki przytulają swoje dzieci, a jego dziecko nie może tego zrobić. Jest bardzo prosty sposób. Pierwsza ławka, panie Jarosławie. I pokazywanie obecności Matki Bożej podczas Eucharystii. I to na pewno pomoże. I taką refleksją chciałem się podzielić. Sami tego doświadczamy z małżonką, będąc w pierwszej, drugiej, trzeciej ławce. Skupiamy się na Eucharystii, na obecności Bożej, tak? Maryi i Jezusa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Jakubie. Zgadza się.
Zgadza się. Usłyszałem takie słowa od księdza Dominika Chmielskiego gdzieś tam na nakazaniu. Przyznam się, że skojarzenie, że gdzie Pan Bóg nas najbardziej ukochał, gdzie jest ten szczyt miłości, no On jest na krzyżu. Każdym razem jak patrzymy na krzyż, to jest najpełniejszy, największy akt miłości. Czyli w momencie umierania, w takiej naturze doczesnej, kto nie kocha najbardziej jak matka swoje dziecko. I tutaj, tak jak właśnie w tej trudnym doświadczeniu pana Jarka, mama umiera na pewno zanosząc, czy umierała zanosząc intencje za swojego męża, za swoje dzieci. A więc brać do ręki krzyż i przeżywać to z Panem Jezusem.
Tak, jak w codzienności prowadzić dzieci w wierze? To jest zadanie dokładnie na co dzień. To nie jest tylko od święta, od mszy świętej niedzielnej, bo dzieci cały czas nas obserwują i cały czas patrzą, jak my reagujemy na życie codzienne, które się toczy wokół nas. Jak pokonujemy trudności, które się pojawiają, bo się pojawiają. Jak rozwiązujemy jakieś konflikty. I nie potrzeba robić wykładów, tylko myśmy się zawsze modlili, żebyśmy byli dobrym przykładem dla naszych dzieci. To była taka intencja codzienna.
O tak.
To jest najważniejsze, tak. Tak samo jak sobie radzić z czymś, co nie wychodzi, tak? Czy będziemy narzekać, czy jednak pójdziemy w to zaufanie, że Pan Bóg tutaj wszystko poprowadzi, Jemu zawierzamy nasze sprawy, nasze problemy i Jemu to oddajemy. No, dzieci patrzą. Dzieci patrzą i naśladują.
Ale tak, najlepiej, jak są problemy, a może nie jak są problemy, ale właśnie najlepiej omijać problemy, i starać się robić wszystko, żeby ich było jak najmniej. I tutaj przychodzi mi taka sprawa, o której chcieliśmy bardzo mocno się podzielić z Martą, to znaczy edukacja domowa. A więc coś, na co się zdecydowaliśmy z Martą dla całej naszej trójki, ponieważ stwarza ona niesamowitą możliwość stworzenia atmosfery, przestrzeni, w której bardzo dużo treści pochodzących ze świata poprzez grupę rówieśniczą nie dochodzi w ogóle do dzieci, a przez dzieci na rodzinę. Przez to się omija bardzo, bardzo dużo problemów, o których piszą nam bardzo wiele rodzin. I rzeczywiście pierwsze hasło, jakie się pojawia przy edukacji domowej, takie jak się o kimś mówi, no to bo będą prowadzone pod kloszem.
No bo będą aspołeczne.
A tutaj w pomoc nam przychodzi papież Pius X. Chciałbym taki cytacik dać. Posłuchajmy. Ale w naszych czasach potrzeba bardzo szeroko rozciągniętego i dokładnego czuwania, ponieważ znacznie wzrosły okazje moralne i religijnego rozbicia dla niedoświadczonej młodzieży, zwłaszcza przez bezbożne i sprośne książki, z których wiele się rozrzuca za bezcen, iście po diabelsku. Nadto w kinematograficznych widowiskach, a obecnie także w radiofonicznych audycjach, które pomnażają i ułatwiają, można powiedzieć, wszelki rodzaj lektury, tak jak kino, wszelki rodzaj przedstawień. Te przepotężne środki popularyzacji, które mogą przynieść wielką korzyść w wykształceniu i wychowaniu, o ile nimi kierują zdrowe zasady, często niestety służą do podniecania złych skłonności i żądzy zysków. A więc popkultura wchodzi i 100 lat temu to papież już pisze i dla nas to było wielką zachętą, żeby się zdecydować na edukację domową.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z tej strony Katarzyna z Łodzi. Ja chciałam powiedzieć takie też świadectwo o doświadczeniach, ponieważ jestem mamą czwórki dzieci, jestem teraz w kolejnym ciąży, jestem w stanie błogosławionym, to będzie już kolejne dziecko.
Gratulujemy.
Sześć dzieci straciliśmy, są w niebie. I o co chodzi z tym przeżywaniem właśnie też tak, żeby temu dziecku, tak jak pan Jarosław tutaj stracił swoją żonę, żeby mówić właśnie, że nie tu i teraz, tylko to życie wieczne jest najważniejsze, bo nasz starszy syn jest w edukacji domowej, teraz będzie szedł do drugiej klasy, młodszy, ten średni będzie miał też edukację domową, ale zrówkę. I on wie, że ja mam ciążę podwyższonego ryzyka, trochę się boi, ale my mówimy mu tak, Franiu, nie tu i teraz. I mówi tak, mama, ale jak ty tym umrzesz, to kto się mną zajmie? Ja mówię, nie przejmuj się. Pan Bóg się o nas zatroszczy i Matka Boża. Pan Bóg się nami zaopiekuje i ty się teraz nie martw o to wszystko, bo Pan Bóg się o to zatroszczy. I chciałam powiedzieć tak, że był ten właśnie też jest ważny w tym małżeństwie, żeby właśnie była ta druga osoba, która wspierała, bo każdy mówi, no strata dziecka. I pierwsze rzecz, że jak straciliśmy pierwsze dziecko, to było ciężko, takie było troszeczkę obrażanie się na Pana Boga. Dlaczego tak, a nie inaczej? Chodzę, modlę się, a czemu mnie to spotkało? I wtedy zaczęliśmy, pamiętam, z mężem co dzień uczestniczyć. To nie było też tak, że w niedzielę, ale staraliśmy się uczestniczyć co dzień na Eucharystii i odkrywaliśmy na nowo Pana Boga. Potem była kolejna ciąża, też było poronienie. I potem znowu też było tak jakby przepychanki. Mój mąż mówi do mnie, słuchaj, czy czytałaś Księgę Hioba? I ja mówię, nie, to przeczytaj sobie Księgę Hioba. I ja wtedy pamiętam, zaczęłam czytać Księgę Hioba i opowiedział mi historię swojej prababci, że miała piątkę dzieci i w ciągu 2 tygodni czwórka dzieci zmarła. I po tym czasie zaszłam w kolejną ciążę. Były powikłania, ale urodził się nasz pierwszy syn, Franciszek. I później było kolejne poronienie, później w 17 była ciąża. I później znowu staraliśmy się o kolejne dziecko, żeby Pan Bóg dał nam. I było po sobie już nie, że się urodziło, były 3 poronienia. Ja w pewnej chwili zadzwoniłam z rodziny, mamy księdza i mówię, dlaczego mnie to spotkało? Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało? Co ja ci zrobiłam? Dlaczego ja jestem taka? Ludzie nie chcą mieć dzieci, a rodzą, a ja chcę mieć dzieci? Modlę się, a ty mi zabierasz. Więc pamiętam wtedy też takie znamienne słowa. Jeden z księży zacytował, słuchaj Kasia, wiesz, papież był teraz w Krakowie i był w hospicjum dla dzieci w Krakowie i powiedział, że on po ludzku nie jest w stanie waszej sytuacji zrozumieć, ale tłumaczy sobie to tak, że Pan Jezus was tak umiłował, że chce się z wami podzielić tym cierpieniem. Ja zamilkłam, zaczęłam płakać i wtedy po prostu stwierdziłam, Panie Boże, oddaję ci się wszystko, co będzie, to będzie. Pamiętam wtedy, że wyszłam ze szpitala, tam kazali zrobić nam badania, że coś jest nie tak, dlaczego są takie różne poronienia, ale nic nie wykryto. I cały czas zaczęłam się modlić na różańcu. Pamiętam, że zaszłam w ciążę i no długo miałam tak jakby wizytę, minęło tam 2 tygodnie. No i co robić? Co robić? I pamiętam wtedy jeszcze mojego męża, mama tużyła i mówię, mamo, co mam zrobić? Czy powinnam modlić się nowenną do Matki Bożej? Nowenną pompejańską? A dlaczego nie? Odmawiaj. I właśnie tak się stało, że w 20 roku się urodził syn, potem następne dziecko i teraz też odmawiam. I a propos tego chciałam powiedzieć o wychowaniu, że nasze dziecko, kiedy widzi, że my się modlimy, to on przychodziło i on z nami, po swojemu, zaczął się modlić. I ten starszy właśnie syn zaczął z nami uczestniczyć na mszy świętej. Ja staram się być codziennie, jak mogę, na Eucharystii. I on też. Ten średni troszeczkę rozrabia, ale co jest w nim piękne, że on zawsze się pyta, czy ja mogę jechać do kościoła? Mogę jechać? Ja mówię, tak, tak, możesz jechać do kościoła. I chciałam powiedzieć też takie świadectwo tego pierwszego syna, że my staramy się, jak jest, mamy problem w rodzinie, czy zdrowotne, to staramy się zawierzać to Panu Bogu, bo Pan Bóg jest tym największym lekarzem, nikt inny. Pamiętam, że była taka sytuacja w telewizji, że żona pana Dawida Kubackiego trafiła do szpitala, bo miała problemy zdrowotne. Moje dziecko, właśnie to 8-letnie, przyszło i mówi do mnie, mamo, co robiłaś? Ja mówię, zmawiam koronkę, ale już było po koronce. Ja mówię, koronkę, bo ja się modlę za panią Martę Kubacką. A co się stało? Bo trafiła do szpitala. No dobrze. No i moje dziecko ze mną zmówiło koronkę. Ja mówię, wiesz, Franiu, trzeba, jak ktoś to może zmówić za nią mszę. A mój syn wtedy do mnie tak, mama, to proszę cię, wejdź z moich pieniążków i zamów za panią Martę Kubacką mszę świętą. Więc pewnego dnia były rekolekcje dla dzieci, poszliśmy i moje dziecko miało takie wielkie pragnienie, że co trzeba najpierw zrobić? No lekarze są ważni, tak, ale najważniejszym tym lekarzem mama jest Pan Bóg. Trzeba za nim się pomodlić, bo Pan Bóg tylko mówi o zdrowiu, nikt inny. I właśnie chciałam powiedzieć, że jak rodzice żyją w tym przykładzie, że jak się modlą z tymi dziećmi, nawet czasami nie wychodzi tym dzieciom, to te dzieci żyją tym świadectwem i chcą razem z tymi rodzicami przeżywać. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Halo? Halo, halo? Pani Katarzyno? Oj, coś połączenie się przerwało. Dziękujemy za Pani świadectwo.
Piękne świadectwo, tak.
Za podzielenie się swoim doświadczeniem, które na pewno wielu, wielu małżonkom pomoże.
No i właśnie ta perspektywa wieczności, o której Pani wspomniała, bo my...
Trzeba mieć ją przed oczyma.
Tak.
Ksiądz...
Tak, ja bym chciał jeszcze dodać właśnie, no nie byłbym salezjaninem pewnie, gdybym nie dodał czegoś z księdza Bosko. To doświadczenie w życiu księdza Bosko, kiedy w wieku 2 lat traci ojca i wychowuje go mama, która również zawierza wszystko Panu Bogu i nieodzowne prowadzenie przez Maryję, księdza Bosko. Księdza Bosko, który potem wychowuje całe zastępy i dzieci, i młodzieży. I kilka właśnie też myśli związanych z tym, co przed chwilą Daniel mówił o tym towarzyszeniu, o tym właśnie lepiej zapobiegać niż leczyć. Nic innego jak salezjańska asystencja z naszego takiego podwórka, że trzeba być z młodym człowiekiem, trzeba mu towarzyszyć. To jest to pokazywanie swoim życiem, swoim świadectwem, co robić, czego nie robić. Ksiądz Bosko mówił, nie mówcie młodzieży, że ich kochacie, ale pokażcie, co to znaczy, pokażcie swoim życiem właśnie tę miłość. I znowu będzie, słowa mogą pouczać, ale to przykład będzie pociągał. Także ksiądz Bosko tutaj w tym względzie również, zarówno jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, jak i wychowanie młodzieży. Piękna asystencja, towarzyszenie, a dzięki temu też dawanie świadectwa. Także pięknie się to wpisuje w wychowanie dzieci i młodzieży, towarzyszenie rodzinom.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Halina z Krosna.
Szczęść Boże, Pani Halino.
Chciałam tutaj dołożyć jeszcze, że chodzi o otwartość rodziny. Jak wychować do otwartości, żeby po prostu czasem jest tak, że rodzice traktują dzieci jako swoją własność. I wiemy przecież, że to nie jest dobre, dlatego że dziecko już jest oddzielnym podmiotem, ma swoją osobowość i wiadomo, że z wiekiem ono pójdzie w świat. Ono nie ma zostać przy rodzicach. Rodzice ślubują sobie. Jedno, drugie małżeństwo ślubuje sobie dozgonną miłość. Natomiast dzieci nie ślubują, ani rodzice dzieciom, bo wiadomo, że po to są dzieci, żeby po prostu zaludnić świat. Tak jest cel Boga.
Zaludnić niebo.
I wychowanie musi być tak, jak Chrystus mówi. Niedawno było właśnie, jest w Ewangelii powiedziane, kto miłuje syna swego czy córkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien, bo nie wolno, wiemy w czasie wojny wielu zbrodniarzy, którzy właśnie mordowało, czy Niemców, tutaj u nas mordowało, gdzie indziej mordowali dzieci. Mamy przykład, no głównie przykład na tej rodzinie Ulmów, ale przecież ci ludzie mieli swoje dzieci i rodziny i oni tak byli wychowani, że oni nie rozumieli tego, że jak zabije cudze dziecko, to ktoś może później zabić jego. I trzeba do tego wychowywać właśnie w takiej atmosferze, w szacunku dla drugiego człowieka. A to się kształtuje właśnie przez właściwą atmosferę. Rodzice powinni klękać do pacierza z dziećmi razem, ale pokazywać też w swoim współżyciu miłość jedni drugim. Dzieci to obserwują. To jest bardzo ważne, żeby ta atmosfera, która religijna, obejmowała całe życie i małżonków, którzy dają przykład dzieciom. I żeby te dzieci właśnie w rodzicach widziały Pana Boga, dlatego że rodzice zastępują Boga, prawda? I teraz otwarcie na innych, jeżeli chodzi o właśnie o rodzinę Ulmów, tu jest typowo właśnie pokazane, oni są przykładem takiej otwartości, takiej tej miłości takiej chrześcijańskiej. Ktoś tam miał uwagę, że oni powinni bardziej swoje dzieci. To nie jest tak, że ja tylko swoje dzieci, a nie będę szanował innych. Są takie właśnie przekonania, no są tacy ludzie, że jak jest zwłaszcza rodzina z jednym dzieckiem, to jest tu niebezpieczeństwo, że rodzice właśnie boją się, żeby się mu nic nie stało, no bo co? Jak się mu coś stanie, no to jedynak, no to wiadomo, jest stres. Rodzina właściwie, żeby była właściwa, no to jest tak obliczone, że jest na każdego rodzica powinno przypadać dwoje dzieci, tak? Mnie uczono, bo byłam w Krakowie na Papieskiej Akademii Teologicznej, pani Połtawska często właśnie powtarzała, że później są problemy. Dopiero byłyśmy takie tutaj w środowisku dyskusje, że jak to jest, rodzice zostają sami na starość, dzieci się nimi nie chcą opiekować, zachować. Oczywiście jest, rodzice mają to, dzieci mają to obowiązek rodzicami się opiekować, ale z chwilą, kiedy dziecko zakłada własną rodzinę, to niestety jego rodzina już ta nowa jest ważniejsza na swoich rodziców, co nie znaczy, że on nie ma zachować szacunku dla tych swoich rodziców. Ale tutaj musi być wychowanie jakieś dodatkowo jeszcze właśnie, które ma otwierać to rozumienie, że no musimy te sprawy jakoś naświetlać, zwłaszcza w naukach przedmałżeńskich. Dlaczego jest tyle małżeństw, które właśnie niesakramentalnych? Mnie się wydaje, że to jest przede wszystkim nierozumienie tego, jakie jest znaczenie sakramentu małżeństwa, a zwłaszcza rola Ducha Świętego. Z chwilą zawarcia sakramentu, ten Duch Święty, który otrzymujemy, czy w sakramencie bierzmowańczym, ten Duch Święty właśnie podpowiada nam we wszystkich dziedzinach życia, tak samo i w ilości dzieci, dlatego że Bóg jest alfa i omega i Bóg zna wszystko, nasze życie od początku do końca i przecież Duch Święty nie może podpowiedzieć źle, tylko podpowiada dobrze. I tutaj brakuje chyba w tym wszystkim jakiegoś całościowego wychowania. Chodzi od szkoleń, od nauk przedmałżeńskich przede wszystkim i później właśnie tego wychowania religijnego, ale musi być przykład i rodziców, bo to, że zgorszenia są, dziecko idzie w świat i styka się z różnymi zgorszeniami i wtedy traci wiarę. My wiemy, no to ziarno, które trafi na żyzną glebę, inaczej później dojrzewa, a jak trafi na glebę skalistą, to oczywiście przytłumi się ta wiara. Ale myślę, że
możemy długo opowiadać, ale to, co pani powiedziała, bardzo istotnego, jest sakrament małżeństwa, nie ma sakramentu rodzicielstwa. Dziękujemy za pani świadectwo. I to jest bardzo istotne właśnie w życiu nowego małżeństwa, które pobrali się ludzie, no ale mają swoich rodziców, którzy też wiszą nad nimi z miłością. Jak najlepiej im życząc, doradzają bez przerwy, towarzyszą nadmiernie również swoją obecnością, a przecież młodzi muszą nauczyć się być ze sobą razem. I tu osoby trzecie nie są pożądane.
No bo to jeszcze przed nami, że tak powiem, ale myślę, że no wszyscy rodzice powinni mieć świadomość, że dzieci są powierzone na jakiś krótki czas, że to jest zaszczyt móc wychowywać ciała i duszę tych dzieci, ale to jednak się kiedyś skończy. I trzeba dobrze wykorzystać ten czas, który jest teraz. I nie czekać, że coś się naprawi później, jak oni już będą sami decyzyjni o swoim życiu.
Tak. I jeszcze taki element wychowania dzieci w wierze, muzyka, piosenki, które powinny też być w naszym domu i w modlitwie i w ogóle w czasie, że tak powiem, kiedy jesteśmy razem. Niektórzy słuchają jakiegoś łomotu, nie chcę już tutaj nazywać tych rodzajów muzyki, ale jest tyle wspaniałych piosenek, które również pomagają dzieciom znaleźć Pana Boga. Na przykład bardzo trudno wieczorem zwołać dzieci do modlitwy. No bo bawią się, bo jeszcze. Tymczasem taki sposób, dzieci już znają tą piosenkę, gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga. Tata idzie pierwszy, zbiera jednego, potem drugiego i możemy iść korowodem przez mieszkanie aż do ołtarzyka, gdzie będziemy się razem modlić. Ksiądz Piotr Topolewski, też moderator domowego kościoła aktualnie w Gdyni, założył kiedyś dzwoneczki kaszubskie i pisał dla nich teksty i melodie. Między innymi kiedyś na jednym z pierwszych sakrosągów pierwsze miejsce zajęła taka piosenka dzieckiem Bożym jestem ja. Posłuchajmy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam na temat pana, któremu zmarła żona.
A kogo witamy?
Tomira, moje imię. Tomira.
Witamy panią Tomira.
Z Warszawy dzwonię. Chciałabym powiedzieć troszeczkę na temat mój. Ja wyszłam za mąż, za męża, który był bardzo daleko od Boga, z rodziny, można powiedzieć, niewierzącej, niepraktykującej. Było bardzo ciężko z początku, bardzo. Nieustannie, w miarę możliwości, jak najwięcej modliłam się o łaskę wiary dla niego i nawrócenia. I doczekałam się. I mój mąż później świecił przykładem, człowiek, który był, można powiedzieć, ateistą. On przewyższył w zachowaniu, błogosławieni wnuków, dzieci, w słowach, szczęść Boże, wszystkie cytaty z Pisma Świętego głosił, apostołował na ulicy. Proszę państwa, ludzie z niego z początku szydzili, że on zwariował, a on się tak dzięki Bogu nawrócił, że był apostołem miłości, apostołem Ewangelii. I chcę jeszcze powiedzieć do tego pana, i ogólnie do wszystkich. Proszę przeczytać pierwszy list do Koryntian, w którym jest napisane Słowo Boże. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie. Podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona i tak dalej. Już nie ma czasu, żeby to święte słowo cytować, ale to jest lekcja dla nas wszystkich. I ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że wierzę i ufam, że Bóg nieraz nas łączy właśnie z mężem, żoną niewierzącą lub z przyjaciółmi, bo oni bardzo często mają bardzo dobre serca, ale są zagubieni, nie znają Boga, nie odczuli nigdy miłości Boga, są poranieni, mają wielkie pretensje do Pana Boga, że im się życie nie układa. Ja tylko mogę powiedzieć, że ufajmy do końca, nie załamujmy się. I jeszcze chcę dodać, że w pierwszym liście do Koryntian jest mowa też, jest napisane o dzieciach. O dzieciach, które nie będę teraz, prawda, już tego przetaczać, tylko proszę przeczytać, co się dzieje, z dziećmi, które jest jedno z rodziców niewierzące, a później, jeżeli się stają obydwoje wierzący. Dzieci są święte wtedy, a jeśli by tak nie było, są nieczyste. Trzeba trochę znaleźć czasu, poczytać, zagłębić się. Ja tutaj się nie mądrzę, bo ja sama byłam też nieraz na początku, gdzie byłam młoda i mi się życie nie układało, bo chciałam po swojemu i to był mój błąd życiowy i od iluś lat wszystko, co by się nie działo, zawierzam Bogu. Wszystko mówię Jezusowi, czekam i może kiedyś książkę napiszę, co się zaczęło od tego czasu dziać w moim życiu. Zupełnie, ja teraz mogę powiedzieć, że ja dotykam nieba. Wszystkie sprawy, jakie miałam ciężkie, no ktoś by powiedział, że to jest, jak pani żyje, jak pani sobie daje radę, jak pani ma takie kłopoty, długi i tak dalej. I ja wszystko dzięki, ja to chowam, te słowo ja. Tu nie ja, to Bóg wszystko mi załatwił, mogę tak powiedzieć kolokwialnie. To się nie da tego opisać. Jakie dobro, jaka miłość, wszystko. Praca, nie praca. Nie ma rzeczy, której Bóg nie załatwi, tylko trzeba zaufać. Ja to mówię dla innych braci i sióstr. Bo ja też byłam kiedyś zagubiona. Myślałam, że Bóg jest zajęty z innymi sprawami, a nie mną. A to jest nieprawda. Bóg wszystko o nas wie i nam naprawdę pomoże. Tylko musimy się szczerze do Niego zwrócić całym sercem i ufnością. Bo tak jak powiedział Pan Jezus, święte siostrze Faustynie, ufność. Wszystkie łaski płyną z ufności. Bóg wtedy może rozporządzać tymi łaskami, a nie, że my sami. Sami to my nic nie zrobimy dobrego. Złego pewnie tak, ale dobrego nic nie zrobimy. I już straciłam wątek, bo jestem starszą osobą. Naczyniem ufności, prawda? Naczyniem ufności. Wszystkie łaski i dary. Tak samo jeszcze chcę powiedzieć, niech tatuś tłumaczy, że to jest bardzo ważne, że najważniejsze, że mamusi dał Bóg łaskę wiary i nawrócenia, bo teraz mamy pewność, że się spotkamy z mamusią i całą wieczność z nią będziemy przebywać. Amen.
Amen. I dziękujemy Pani Tomiro. Dziękujemy bardzo za Pani świadectwo. Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. 23, jedna minuta już minęły. Chciałem Państwa zaprosić, jak zwykle o tej porze, na rekolekcję spotkania małżeńskie. W kolejny weekend, 28-30 lipca, Ośrodek Lubelski w Dąbrowicy organizuje te spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują Państwo piątek. Telefon 502-971-421. Znakomite rekolekcje, tylko weekendowe, piątek wieczór do niedzieli do obiadu. Bardzo dobrze uczące małżonków do gadania się w dziedzinach, w których niekiedy mają trudności. Specjalna, unikatowa metoda dla ludzi, którzy bardzo łatwo się w jakiś sposób wpadają w gniew, w złość, nie potrafią wysłuchać drugiej strony. Warto pojechać na te rekolekcje. Przypominam Państwu, piątkowie przyjmują zgłoszenia 502-971-421. Więcej można znaleźć w internecie na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. I jeszcze nasi goście, Marta i Daniel Chmielewscy, prosiłbym o parę słów na temat tego portalu Dziecięca Wiara. Gdzie on jest umieszczony, jak go znaleźć?
Tak, mamy stronę internetową www.dziecięcawiara.pl.
Ale świeższe wpisy są zawsze na Facebooku, też Dziecięca Wiara i Instagram. Tam można znaleźć w wyróżnionych relacjach właśnie książki, o których mówiliśmy, i nie tylko takie, też inne, które polecamy. No i tam nas obserwować, co robimy, jak prowadzimy dzieci w wierze, nasze pielgrzymki w różne ciekawe miejsca, rodzinne przeżywanie wiary.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 23 i 4 minuty już za chwilę. Odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam osoby prowadzące i gości. Chciałam przytoczyć w ślad za rozmową poprzedniczki.
A kogo witamy?
Maria z Podkarpacia.
Pani, siostra,
słowa siostry Faustyny. To była rozmowa z Panem Jezusem, kiedy siostra Faustyna wieczór była smutna. Pan Jezus się pytał, kto cię zranił, kto cię zasmucił. Siostra się nic nie odzywała, no ale po chwili próśb powiedziała: Panie, od wszystkiego odeszłam, to sobie rano naobiecywałam. A Pan Jezus jej powiedział: a widzisz, ile sobie zawdzięczasz, trzeba było mnie rano o to poprosić. To się na pewno przyda dla każdego. To takie proste, takie łatwe, ale jakże bardzo trudne czasami. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mario. Jakiś komentarz?
Nie, ja może do tego wcześniejszego, bo łaska zawsze... Nie negujemy, Pan Bóg interweniuje, kiedy chce, jak chce, docenia nasze ofiary modlitwy, tylko patrząc na statystyki rozwodów dzisiaj, jak to rośnie, no nie każdy ma tyle siły i tyle wiary, żeby się borykać z różnymi przeciwnościami, więc chodzi o to, że po prostu łatwiej jest wystartować, jak jest oboje ludzi wierzących.
Jak się uda. Tak. Nawrócić niewierzącego wspomożąca,
to jest wielki
sukces, wielka zasługa.
Chwała Panu, nieba, tak.
Ale dużo części bywa odwrotnie.
Rzeczywiście ten pierwszy list do Koryntian jest bardzo bogaty w treści. Tam święty Paweł faktycznie wspomina o tym, że uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie i na odwrót, ale... Już dwa wersety dalej wspomina o tym, że albowiem do życia w pokoju powołał nas Pan Bóg. To tak i to mówi w kontekście konfliktów, jakie mogą się zrodzić w małżeństwie, gdzie jest jakaś jedna strona niewierząca.
Też mówimy tutaj o prowadzeniu dzieci do Boga. No trudno prowadzić dzieci do Boga, jeżeli jeden jest za wychowaniem w wierze, a drugie jest przeciwko i trudno znaleźć tu jakąś jedną wspólną linię, żeby wzrastać rodzinnie, duchowo.
A dzieci zawsze będą wybierały drogę prostszą.
Tak? Łatwiejszą.
Łatwiejszą. Zresztą nie dzieci, my wszyscy, jak możemy, wybieramy najprostszą drogę. Nie ma co tu się dziwić i są straszne rozjazdy. Jestem przekonany, że statystycznie trudniej jest więcej konfliktów, i mniejsza skuteczność i wydajność prowadzenia wierzy właśnie w małżeństwach, gdzie jest tylko jedna strona.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, kogo witamy?
To do mnie?
Tak, do pani.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tadeusz
Wykolic Łap.
A witamy, panie Tadeuszu.
Odnośnie tego tematu, te zakłopotanie, że jak ten pan mówił, ta żona przyjęła sakrament, no i pojawiła się choroba. A jest w Piśmie Świętym, że znałem ciebie wcześniej, niż zaistniałeś pod sercem matki. Czyli znał nas już przy założeniu świata. A że się zbiegło tak, dzięki Bogu i tego, co się ułożyło, że po prostu przyjęła ten sakrament, no a później nastąpiła choroba, bo gdyby minął jakiś czas, była wcześniej choroba, nie skorzystałaby z tego sakramentu. Także to nie można patrzeć, że to sakrament zaszkodził. On w niczym nie zaszkodził, jedynie tylko pomógł. To może tylko tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Tadeuszu. Dziękuję za pana świadectwo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Maria.
Ja
po ślubie miałam najpierw dwa poronienia samoistne, później w następnych latach już dzieci się rodziły w porządku bez poronień. W trzech latach urodziłam troje dzieci. W czwarte zmarło z winy szpitala. I właśnie tutaj bardzo przeżywałam okropnie tą śmierć. Jak przyszłam do domu, to dzieciątka trójka siedziała, bo wtedy mieszkaliśmy przez jakiś czas u rodziców. Siedziały na tapczanie i patrzyły się właśnie, że mamusia miała przyjść z dzieciątkiem, a dzieciątka nie ma. Mnie było bardzo trudno to zrozumieć, ale właśnie w tym kościele parafialnym był wielki napis: Jezu, ufam Tobie. I właśnie taka załamana, rozpaczona, wzięłam sobie to do serca, przecież mam komu ufać, bo mogę zaufać Jezusowi. I zupełnie po tym, nawet już kiedyś w Radiu Maria mówiłam właśnie, że ten zwrot mi towarzyszy, to oddanie się i zaufanie pełne Jezusowi w całym życiu. Dużo mówimy o miłości, miłością żyjemy, ale czym jest ta prawdziwa miłość Boża? Bo właśnie można by powiedzieć, że ja to w pewnym etapie życia zrozumiałam, że Bóg kocha nas nie tylko wtedy, jak jesteśmy dobrzy, grzeczni, tylko nas kocha zawsze i tych złych, i tych, którzy starają się być świętymi. I właśnie ta miłość Boża to jest po prostu jakby jakaś przestrzeń, coś, czego się nie da opisać, nie da się zrozumieć, bo ta miłość nas ogarnia, my w tej miłości Bożej żyjemy. Tylko właśnie też nie zawsze zastanawiamy się nad tym, że my tak samo jak Bóg nas kocha, mamy kochać swoje dzieci, swoją rodzinę, no i oczywiście wszystkich bliźnich. I jeżeli to zrozumiemy, to też życie nasze będzie inaczej wyglądać, bo będziemy wtedy stale radośni. A teraz jeżeli chodzi o to, od kogo co mamy, to my nie możemy się cieszyć, że na przykład my mamy coś takiego, że my jesteśmy mądrzy, bo nie ma nic, niczego nie ma, czego byśmy nie dostali od Boga bez naszych zasług. Bóg ma miłość uprzedzającą, najpierw On nas kocha, a my mamy tylko odwzajemnić miłość Boga. Kochać Go właśnie zawsze, stale, bez żadnych warunków, tylko właśnie i stale mamy być wdzięczni, ufający i kochający po prostu bez przerwy. A jest też wspaniałe nabożeństwo według Ludwika Marii Grignion de Montfort. Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi. I na czym ono polega? Na oddaniu czegoś, co właśnie mamy takiego, że Pan Bóg nie ingeruje w to, bo dał nam wolną wolę i nigdy się nam nie przeciwstawia, tylko chce, że nam dać wszystko, co najlepsze dla nas, tylko my tą wolną wolę musimy Jemu ofiarować. I wtedy właśnie jak Mu ofiarujemy tą wolną wolę, to możemy, można by powiedzieć, żyć o wiele bezpieczniej, bo wtedy nie ma nikogo na świecie, kto by lepiej mógł naszym życiem pokierować, jak nie sam Bóg. I wtedy właśnie nasze życie na pewno się bardzo zmienia. A w wychowaniu dzieci to najważniejsza jest obecność, dobroć, miłość, miłosierdzie. A głównie właśnie mamy kochać dzieci tą miłością właśnie Boga, żeby dziecko zawsze mogło nam wszystko powiedzieć, tak jak my możemy wszystko powiedzieć Bogu i na modlitwie. I właśnie wtedy zupełnie inaczej dzieci nas odbierają, bo odbierają nas jako kogoś takiego, co zawsze mu można wszystko powiedzieć, bo on wtedy nie ukaże od razu, nie okrzyczy, tylko po prostu przyjmie i doradzi nam ten rodzic, jak powinniśmy w danej sytuacji postępować. No i właśnie mamy żyć stale, starać się żyć w łasce uświęcającej, promieniować Bożą miłością nie tylko na dzieci i rodzinę, ale na wszystkich ludzi. A jeszcze tutaj jedno, jak święty Jan Paweł II, wtedy jeszcze mały Karol Wojtyła, stracił mamę, to ojciec uczył go, że jego mamą będzie teraz Maryja. I w zasadzie naszą kochaną mamą też jest zawsze Maryja. Możemy do niej mówić jak do mamy, do Pana Boga, jak do Ojca. Jezus może być naszym najlepszym przyjacielem, a Duch Święty oczywiście daje nam wszystkie łaski. A szafarką łaski jest też Maryja. Szczęść Boże, tyle chciałam powiedzieć.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Ja może do tych poronień się odwołam, bo tutaj już kilka właśnie pań mówiło. My też straciliśmy trójkę dzieci, są w niebie i myślę, że dla właśnie w kwestii wychowania dzieci do wiary jest też ważna ta perspektywa wieczności, która już też tutaj została wymieniona, ponieważ u nas było tak, że nie ukrywaliśmy tego faktu przed dziećmi. Dzieci wiedzą, że mają rodzeństwo w niebie. Staramy się też uświadamiać im, że mogą ich prosić o wstawiennictwo, z czego czasem też korzystają, że mają swoich świętych osobistych, mamy jako rodzina i zawsze możemy tam do nich uderzać i że są z nami i wspierają nas w naszych zmaganiach codziennych. I to jest właśnie ta perspektywa nieba i wieczności, że oni są z nami, są duchowo i nas wspierają.
Niebo to jest rzeczywistość, która istnieje, do której my zdążamy, za którą my tęsknimy, przynajmniej tak powinno być, bo jak nie tęsknimy, to nie wiadomo, czy tam trafimy. Dlatego warto w sobie tą świadomość ponawiać, utwierdzać i wszystko robić, żeby w tym niebie się znaleźć. I tutaj właśnie po to jest małżeństwo, żeby jeden drugiemu na tej drodze do nieba pomagał. Dzieci nam w tym czasem pomagają, czasem przeszkadzają, no w każdym razie są wielkim wyzwaniem dla rodziców, szczególnie jak są małe, trzeba im poświęcić dużo czasu, ale to jest nasze właśnie zadanie. To jest nasze zadanie, bo nie szkoła, nie katecheta, ale dom rodzinny daje dziecku podstawy do budowania swojej własnej świadomości, że Bóg istnieje, że jest dobry, że kocha, zawsze kocha, nigdy nie opuści i że możemy, nawet jak go zdradzimy, zgrzeszymy, zawsze do niego wrócić.
Zawsze
i to jest ta prawda, którą rodzice bezsłownie powinni przekazywać właśnie przykładem, swoim przykładem. I dzieciom wtedy jest o wiele łatwiej podejmować słuszne decyzje samodzielne, kiedy już tam w szkole, w starsze klasy, wycieczki jakieś i tak dalej, kiedy są bez rodziców, kiedy nikt nie patrzy, kiedy są różne pokusy, żeby wytrwać na tej drodze, którą realizowały w domu. Także to jest zadanie, wspaniałe zadanie, trudne zadanie.
Wyzwanie.
Ale czy jest to do zrealizowania?
Wierzymy, że tak. Owoce będą później, znaczy już są, ale no, to życie dorosłe dzieci oceni, prawda? Moim zadaniem jest, znaczy czuję, że najważniejsze jest to, żeby pokazać dzieciom, że nawet kiedy upadną, nawet kiedy jest źle, jest sakrament spowiedzi i tam czeka ich Bóg, na nich Bóg, który ich kocha i chce im wybaczyć. I to powtarzamy dzieciom. Pan Jezus chce cię tam przytulić i powiedzieć, że cię kocha. Oczyścić twoje serduszko i masz zaczynać od nowa. Staramy się od nowa i pracujemy nad sobą. No i te narzędzia drogi do nieba, drogi zbawienia chcę, żeby zapamiętały do końca życia.
I rodzice nie są sami, bo jest Kościół, który jest reprezentowany przez duszpasterzy, z którymi my jako małżonkowie rodzice mamy kontakt. Na ten kontakt patrzą również dzieci. To nie jest tylko formalny kontakt, prawda, msza święta w niedzielę, spowiedź. Jak to u was wygląda?
To właśnie ksiądz Aleksander Woźny bardzo podkreśla rolę kapłana w rodzinie. Czy to kapłan z rodziny, czy to kapłan przyjaciel. On właśnie opisuje, jak bardzo ważne jest to, żeby on był obecny. Żeby dzieci wiedziały, że to jest przedstawiciel, źródło sakramentów, z których oni korzystają, ale też jako opcja drogi, którą mogą wybrać. Że to nie jest, że to jest coś pięknego, nad czym mogą się zastanowić i wtedy też odkryć swoje powołanie, w którą stronę pójść. Jak to u nas wygląda? Mamy kapłanów w rodzinie, mamy kapłanów przyjaciół.
Których serdecznie wszystkich pozdrawiamy.
Pozdrawiamy naszych też spowiedników, kierowników właśnie duchowych. I dzieci są przyzwyczajone. Lubią się nawet przytulić i porozmawiać, tak? Przybić piątkę, tak, Rubika.
Księdzu. No właśnie. I zresztą nie tylko księża, bo przecież mówiłaś o spotkaniu na adoracji u sióstr Klarysek, które również brały udział, no bo powiedziały, że nic nie przeszkadza, że dziecko tutaj, prawda, wędruje po tej kaplicy wieczystej adoracji.
Tak, bardzo się cieszyły obecnością dzieci. Siostry też, szczególnie dla dziewczynek.
I odbierzemy ostatni już telefon o krótką wypowiedź w miarę. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam Tadeusz z Białegostoku. Ja chciałem się włączyć, tutaj jest mowa o wychowaniu, ale też trzeba pamiętać, że dzieci nie są naszą własnością, tylko że dzieci należą do Pana Boga, tak samo jak czy małżonkowie. I myślę, że po prostu tam w niebie to oni bardziej tęsknią za Bogiem i za obecnością Pana Boga niż za nami. I że my też zmierzamy i ta relacja będzie inna. I tutaj, jeżeli chodzi o to wychowanie, to mam wychować tak, żeby te właśnie ci małżonkowie, czy dzieci, żeby mogli się osiągnąć zbawienie. I to jest najważniejsze. I myślę, że po prostu też ta relacja właśnie będzie inna i przede wszystkim to będzie relacja z Panem Bogiem. I Bóg będzie wszystkim dla wszystkim i to ta miłość wzajemna będzie owocowała tam dopiero w niebie. I tutaj trzeba też tworzyć taką atmosferę, taką, żeby przygotować się do tego, żeby tam właśnie realizować się w pełni w miłości Pana Boga przede wszystkim.
Tak, dziękujemy Panie Tadeuszu. Ksiądz?
Tak, tutaj Marta z Danielem pięknie zaczęli, czy też odnieśli się do tego, że rodziny potrzebują kapłanów i też troszeczkę właśnie od strony kapłańskiej, a kapłani potrzebują kontaktu właśnie z rodzinami. Ja zawsze tak patrzę na sakramenty kapłaństwa i sakrament małżeństwa jako te, które są w służbie, w wspólnocie Kościoła i które się pięknie wzajemnie uzupełniają, które idą w parze, żeby służyć całej wspólnocie Kościoła. I tutaj nie ma konkurencji, tylko właśnie tak jak Pan Bóg powołuje albo do życia w małżeństwie, albo do życia kapłańskiego, zakonnego, ale one idą w parze i razem też budują wspólnotę Kościoła. Stąd jako kapłani, zakonnicy, salezjanie, jeżeli chodzi o właśnie o mnie, to potrzebujemy też spotkań z rodzinami, z tymi, które dają świadectwo, które pokazują, jak prowadzić. No też uczymy się jako kapłani, towarzysząc, czy będąc, obserwując, uczymy się właśnie wychowania.
A ja ad vocem do tego powiedzenia, że dzieci nie należą do rodziców, nie są własnością rodziców. Tak prowokacyjnie się trochę z tym nie zgodzę. Ja dobrze się czuję słysząc to, bardzo dobrze się czuję słysząc to zdanie i sądzę w jakimś aspekcie dzieci należą do rodziców. Oczywiście dzieci małe, bo dzieci dorosłe to jest rzeczywiście bardziej przyjacielski, partnerski stosunek powinien być. Natomiast dzieci małe należą do rodziców. Lubię to oczywiście rozumiane cały czas, że dostajemy je na ten czas na 100 lat od Pana Boga. Dlaczego tak sądzę? No, jak coś do nas przynależy, to super o to dbamy. A ja czujemy, że dzisiaj jest taki wręcz kryzys w patrzeniu rodziców na dzieci właśnie w kontekście przynależności. Znaczy, rodzice czują, że państwo się zaopiekuje, że szkoła się zaopiekuje, że dziadkowie się zaopiekują. Właśnie dlatego, że nie czują, że do końca właśnie dzieci przynależą w jakimś sensie.
No to my przed Bogiem będziemy odpowiadać za wychowanie no, dzieci.
W wielu państwach już w tej chwili prawo tak jest sformowane, że dzieci nie należą do rodziców, tylko do państwa. I państwo ma prawo formować dzieci według własnej wizji, a nie rodzice.
Panie Leszku,
póki
zgadza
co
się.
W Polsce jeszcze nam tego prawa rodzicom nie odebrano.
Chociaż na dniach jest tak, taka ustawa, która gdzieś tam o ten kroczek znowu przesywa w kontroli państwa. Na zachodzie to jest dużo gorzej. Musimy się strzec. Chociażby ostatnie takie zakusy w kontekście edukacji domowej, gdzie kto by się pomyślał, właśnie ten rząd zabiera nam troszeczkę możliwość wyboru dobrej szkoły w kontekście edukacji domowej. Także czujni musimy być.
23:23. Jeszcze mamy niecałe 7 minut. Co jeszcze by należało powiedzieć naszym słuchaczom w temacie właśnie jak w codzienności prowadzić dzieci w wierze?
Tak.
Ja może jeszcze poruszę temat dość piękny, ważny pierwszych sobot miesiąca, bo to jest też takie zawierzenie całej rodziny Matce Bożej, no i też wynagradzanie jej sercu. I chciałabym powiedzieć, że to nie jest takie trudne zorganizować to z dziećmi, ponieważ już dzisiaj mamy dużo narzędzi, które w tym pomagają. Chociażby książki, płyty Ewy Hunter, na których są rozważania, piękne rozważania dla dzieci, nawet wizualne, także dzieci siedzą, słuchają i mają piękne obrazy tajemnic radosnych. Są w przysto wciągnięte, więc te 15 minut leci bardzo szybko z dziećmi. I różaniec, jak on wchodzi w życie takie rodzinne, że dzieci tą dziesiątkę każde potrafi zmówić, to ten jeden dzień w miesiącu, kiedy siadamy wszyscy, możemy wykorzystać podróż samochodem do tego, rozłożyć ten różaniec nawet na cały dzień, jedna dziesiątka rano, jedna w południe, trzecia gdzieś tam indziej, czwarta wieczorem, to naprawdę ta wspólna, rodzinna walka o to, żeby wynagradzać Matce Bożej za nasze winy, za grzechy świata, żeby być blisko jej serca, to jest takie piękne rodzinne wyzwanie, piękne rodzinne oddanie się Matce Bożej. I no naprawdę widzimy, że można, bo od roku nam to się udaje.
Tak, i w ogóle bogactwo roku liturgicznego jest niesamowitym już takim
paliwem,
manualem, tak, podręcznikiem, jak można rozłożyć rytmy życia rodzinnego, życia wiary właśnie w codzienności. Żywoty świętych, święta, uroczystości.
Advent, Wielki Post, tak, to są takie
przepełnione. Szczególnie warto sięgać do starych tradycji staropolskich, których jest mnóstwo. Dzisiaj tego jedną dziesiątą nie przeżywamy. Też się takie pozycje książkowe pojawiają, które gdzieś ubogacają to właśnie. Zaczynają sięgać do, jak to było 100 lat temu na przykład. Okazuje się, że mamy dosłownie kilka procent tych tradycji. Więc w zasięgu ręki mamy gotową taką siatkę, plan tak jakby działania, tylko sięgnąć i rozplanować to.
Dzieci chętnie wchodzą w Adwent, drzewko Jessego chociażby, tak, i rozważania fragmentów właśnie od Starego do Nowego Testamentu, oczekiwania na Pana Jezusa, wyrzeczenia w Wielkim Poście, ofiary, gesty dla innych, więc no, dzieci bardzo to lubią, lubią aktywny tryb, jeżeli tylko im się podda jakieś narzędzia takie na ich poziomie, to chętnie współpracują.
No i tutaj pewna rezygnacja rodziców z jakichś dodatkowych zarobków, żeby być w domu. Nie być poza domem, tylko właśnie w domu. Dla małżonka, dla dzieci. No bo jeżeli właśnie nie mamy czasu dla siebie jako małżonkowie, no to zacznie się zaraz sypać i dzieci to będą odczuwały bardzo, bardzo negatywnie. Nawet jeżeli nie będziemy ostentacyjnie się kłócić i wyzywać, no to dzieci są zalęknione. I w takiej rodzinie czasami, jak odwiedzaliśmy, patrzymy, dzieci siedzą pod stołem, w jakimś pokoiku schowane. Czują, że atmosfera jest napięta między rodzicami, że łatwiej mogą oberwać, powiedzmy, tak mówiąc kolokwialnie. Tak. Dlatego ważne jest, żeby dawać czas ksiądz.
To też pięknie się wpisuje w hasło roku liturgicznego. Właśnie to akurat w tym roku tak przypada. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Kościół jako wspólnota daje niesamowite narzędzia. I no właśnie, i Bogu dzięki za takich rodziców, którym chce się mobilizować dzieci, którzy właśnie korzystają z bogactwa roku liturgicznego, którzy korzystają z tego, że jest Adwent, że do Kościoła nie idzie się tylko po to, żeby złapać jakąś wklejkę do indeksu, żeby podpis znaleźć, że to jest w ramach przygotowania do komunii, bo muszę odbyć jakieś spotkania, tylko właśnie Bogu dzięki za takich rodziców, którym, i oby takich było jak najwięcej, którym się chce zaangażować. To też dzisiaj właśnie pięknie wybrzmiewa, jak ważne jest zaangażowanie rodziców, jak to jest niesamowicie istotne, jako rodzice jako pierwsi katecheci od małych lat, od najmłodszych lat dla swoich dzieci, pokazujący piękno całego Kościoła, piękno roku liturgicznego, że tam spotykamy żywego Boga, a nie tylko przepisy, nie tylko indeksy, nie tylko jakieś coś trzeba zaliczyć, bo trzeba przyjść tylko, bo ktoś kazał, tylko właśnie dlatego, że kochamy Pana Jezusa i to idzie znowu, przykład idzie z góry. Rodzic, który kocha Pana Jezusa i kocha swojego współmałżonka, może to pokazać swojemu dziecku, jak bardzo kocha Boga, jak bardzo kocha tego, którego Pan Bóg postawił, czy tę, którą Pan Bóg postawił na jej czy jego drodze życia.
No, powiem szczerze, ja chylę czoła przed moją piękną i mądrą małżonką, która właśnie w tej mądrości, która otrzymała gdzieś od Pana, właśnie taką decyzję podejmuje. Trudną decyzję, bo dziś kobieta po 30, jak już urodzi jedno, drugie dziecko, do czego jest zachęcana, a wręcz przymuszana. Zewsząd, wprost, kobiety do roboty, tak? Urodziło się, a teraz trzeba miejsca pracy, proszę ładnie, jest ten nacisk społeczny, polityczny, jakiś tam inny, od rodziny często.
Finansowy,
tak,
też.
Finansowy.
Żłobki, prawda?
Tak,
żłobki.
Największa potrzeba żłobki. Bym powiedział na odwrót, największa potrzeba to, żeby matki potrafiły zdecydować odważnie z mężami, żeby wychowywać dzieci.
Bo nikt tak nie wychowa jak oko mamy.
Dokładnie.
Tata wszystkiego nie zrozumie, nie pojmie przy dzieciach, jeżeli mama mu nie powie. No bo kobieta ma to wyposażenie od Boga dane, by móc dotrzeć do dziecka łatwiej i do męża też wytłumaczyć mu, o co chodzi. A, teraz to ja już wiem, jestem mądry.
Panie Leszku, większość rzeczy, które zrozumiałem, które wręcz poczytuję, że są od Ducha Świętego, przychodzą mi przez żonę.
Amen.
Amen.
Dziękujemy bardzo, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie Państwa telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję naszym gościom, księdzu Piotrowi Pączkowskiemu. Bóg zapłać, księżek.
Bardzo dziękuję również.
Marcie Danielowi Chmielewskim, Bóg zapłać.
Dziękujemy, Bóg zapłać.
I panu Przemysławowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.